Pan jest skrajnym konserwatystą, ale nie mówię, że ja się z częścią pańskich poglądów nie zgadzam. Zgadzam się jak najbardziej. To co pan...
To prosimy o pytanie, prosimy o pytanie.
To co pan mówił... Zaraz będę pytał. Na temat... czy mogę coś powiedzieć?
Nie pan mówi cały czas.
No więc mówię, z częścią pańskich tutaj wywodów się zgadzam. I nie chcę wyszczególniać konkretnie na temat tych Hugenzamtów i tak dalej, wykonywania tego, że my nie mamy prawa do własnych dzieci, że ktoś nam to narzuca, jak jest to w tych krajach skandynawskich, Norwegia, Szwecja i Niemcy, że potrafią zabrać dziecko rodzicom, bo czy jest biedne, czy jest smutne.
W Polsce też.
I w Polsce tak samo. I tu jestem z panem. Jest masa jeszcze innych rzeczy, tylko że mówię tutaj na pewno państwu nie da się do końca tego powiedzieć. Mam wiele takich spraw. Część poglądów, które podzielam, ale większość jest, że raczej
nie. Chciałbym poznać pana pytanie, bo to taki klub dyskusyjny pan tworzy, pana poglądów, a my tu przyszliśmy posłuchać pana Janusza.
Tak, ja mówiłem i zwracając uwagę na to, co pan mówi, nie teraz pan mówi.
Jak się pan zapatruje na obecną sytuację polityczną, jaka w tej chwili jest? Wiem, że Rosja to jest kraj imperialistyczny. Oni ani nie mają dnia w swojej historii, żeby z kimś nie walczyli, jakiegoś kraju nie zagarnęli, nie zniewolili. W tej chwili to, co się dzieje, to już prowadzi do III wojny światowej. Teraz tutaj poprę pana poglądy dotyczące Unii Europejskiej, że ta Unia jest nam do niczego niepotrzebna. To są takie rzeczy, które nie powinny mieć u nas miejsca w Polsce. I my w sumie nie powinniśmy liczyć nigdy w życiu ani na NATO, ani na Unię, bo nikt nam w życiu nie pomoże.
Ani na Rosję oczywiście.
O Rosji to my wiemy, do czego oni są zdolni, nie będę przypominał. Jaki jest pani pogląd, jaki jest pana pogląd na ten temat, co przed chwilą powiedziałem?
Ale co chodziło,
póki na naszych wschodnich granicach były niepodległe państwa Ukraina i Białoruś, to ja byłem zwolennikiem tezy, że należy stworzyć blok polsko-białorusko-ukraiński i zawrzeć sojusz wojskowy z Chinami. To sojusz oczywiście antyrosyjski z natury rzeczy, prawda? Natomiast w tej chwili, kiedy Niemcy opanowały Ukrainę, bo powiem sobie jasno, zachodnią Ukrainę przynajmniej, to zrobili Niemcy. Daje pan sobie sprawę, że wszyscy ci banderowcy byli szkoleni w Niemczech, również za II Weimarskiej, również za III Rzeszy, również po wojnie. Przez Stefan Bandera został zamordowany w Monachium. Tam wszyscy siedzieli z zbojnicy UON. No i teraz ci ludzie, przecież pan Witalis Kłyczko, przecież to jest obywatel, nie obywatel, jest obywatelem RFN. No, pan Arseniusz Jacenko jeździł oficjalnie po pieniądze i porady do Berlina. A dokąd pojechała się leczyć rzekomo pani Tymoszenko? Do Niemiec. To wszystko jest zainstalowana niemiecka agentura i to jest coś strasznego. Mamy po obu granicach, po obu stronach mamy tu pana dwa państwa, które mają do nas pretensje terytorialne. Bo nie to, co wiecie, to właśnie nie mówi oczywiście, nie woli tego wiedzieć, nie musi. Ale Republika Federalna Niemiec do dzisiaj odmawia podpisania z nami traktatu pokojowego. Japonia odmawia podpisania traktatu pokojowego z Rosją, bo o Kurylę chodzi. I z tych samych powodów, chodzi nie o Kurylę, z tych samych powodów Niemcy nie chcą z nami podpisać traktatu pokojowego. Wiecie pani, teraz ich agenci są teraz tam. Tam już żądają oddania im, że pana Chełmszczyzny, żądają oddania Podkarpacia, a nawet Podlasia ostatnio słyszałem. Powiedział to pan Jerzy Szuchewicz, to jest syn Romana Szuchewicza, tego mordercy z Wołynia. I to, że tam to zainstalował pan Tusk, wiadomo, to jest marionetka unijna, zawsze był opłacany przez Niemców. Ja się mam w ręku ich pismo liberałów gdańskich, przegląd polityczny, Zresztą był, no, no, było napisane na drugiej stronie, finansowany przez ambasadę RFM. To nie jest żadna tajemnica. Pani Merkel przyjechała wspierać pana Tuska, jak były wybory prezydenckie tego poprzednie. No. Jest partia niemiecka, no, z całą pewnością. To rozumiem, ale dlaczego pojechał tam to popierać więcej tygodni Jacek Kaczyński? Albo agentura, albo kłopota. Innych wiesz nie ma. Jak to można było coś takiego zrobić? Ja bym z PiS-u go wyrzucił z całą pewnością. To takie coś. Takie coś. Proszę bardzo.
Ja proszę pana, byłem między 23.
Ale przepraszam, też inni chcieliby zadać
pytanie. Dobrze, jest nie. Między 23 a 20 październikiem na Ukrainie byłem na wycieczce śladami dawnej Rzeczypospolitej. I wie pan co, że ja byłem bardzo zbulwersowany niektórymi zachowaniami. Żrycz nie mają co, najbiedniejsze wioski, a wszędzie stoją pomniki Bandery. W Stanisławowie, inni mówią, że to jest Iwano-Frankowsk. Są portrety Szuchewycza, Bandery i innych jeszcze morderców. I proszę pana, są sklepy z pamiątkami, są wielkie plakaty w hitlerowskich mundurach ze swastyką i oni sprzedają niemieckie hełmy, swastyki, opaski i tak dalej.
Tych ludzi zainstalowali nasi
i ci ludzie na całej tej zachodniej Ukrainie są. I to jest fakt. I tego nie możemy przemilczeć.
To jest dla mnie groźba, bo z Rosją nie mamy specjalnie granicy. Tutaj niedaleko jest granica, prawda? Ale ta granica nie robi wrażenia niebezpiecznej. Czego nas nie chcą tutaj? Raczej odwrotnie. Natomiast, proszę pana, ja jestem za tym, że w tej chwili została zachwiana równowaga. Ale za zachwianie równowagi odpowiedzialna jest Unia Europejska. Ona zachwiała równowagę Ukrainy. To Unia to zrobiła, nie Rosja. Ja zresztą jestem zszokowany tym, co się dzieje. Podobnie pan Putin. Pan Putin to jest planował, że będzie jakieś, że ten Kijów tam będzie jakąś autonomiczną, oderwaną pod rosyjskim protektoratem i dalej. Jak zobaczył te referendum, gdzie się praktycznie cały Krym opowiedział po stronie rosyjskiej. Nie za nawet niepodległością, tylko za wcieleniem do Rosji. On teraz nie wie, co robić. Proszę zrozumieć tego Putina. Jak on ma odmówić, kiedy przecież wszyscy Rosjanie domagają się wcielenia Krymu? Ma wolę 97% Krymu, to sobie... Jemu ciężko odmówić temu. Ja... Na wolę ciężko. Czy na przykład ktoś z Polaków zrozumiał sytuację, kiedy na przykład by się okazało, że w okręgu lwowskim jest większość polska i 97% mieszkańców Lwowa domaga się przyłączenia do Polski, to który polski polityk by odmówił czegoś takiego? No, powiedzieć, no strasznie ciężko. Strasznie ciężko, więc proszę go zrozumieć. No. On jest w głupiej sytuacji. No, z jednej strony nie powinien tego zrobić, bo to jest naruszenie porozumienia z Anglią i Stanami Zjednoczonymi, że nie naruszy terytorium tego. Z drugiej strony się ten Krym tego domaga. No i głupia sprawa. No. Naprawdę głupia sprawa. Proszę nie oskarżać tutaj pana Putina, dlatego że, przypominam, że on Osetii nie wcielił do Rosji. Mimo że Osetyńczycy, przecież tam jest taka sytuacja, że tu jest Osetia Południowa, a tu jest Osetia Północna i ona jest częścią Federacji Rosyjskiej. I ci Osetii Południowej, mając krewnych tutaj, bo załatwiali sobie paszporty rosyjskie na ogół, prawda? I oni chcą przyłączenia do Rosji, a on ich nie przyłącza, prawda? Żeby nie się równowagi, prawda? No, także, ale teraz... Tam mogą odmówić, że są Osetyńczycy, pan diabli nic nie przyjmuje Osetyńczykami, prawda? Ale tutaj mamy Rosjan rdzenny, siedzący na Krymie. No, jak on ma odmówić przyłączenia tego? Proszę go zrozumieć, naprawdę to jest dość ciężka dla niego sytuacja.
Dla Polaków powinna być cała Syberia.
Dobrze, kolejne pytanie.
Ja mam dwa szybkie, konkretne pytania z tej racji, że pan się nikt na ten temat nie wypowiadał. Pierwsze, jaka jest pana wizja wspierania rozwoju polskiego rolnictwa? I drugie pytanie, czy to prawda, że swego czasu trenował pan boks?
Nie, trenowałem karate, no żeby boksu nigdy. Natomiast ale miałem dwa razy czy trzy rękawice na rękach, natomiast to był pewnie żaden trening. Natomiast proszę pana, co do rolnictwa, trzeba po prostu przestać rolników gnębić, no to jest podstawowa sprawa. Nic nie będziemy rolnikom pomagać, bo ogólna reguła brzmi, że jak państwo komuś pomaga, to trzeba brać do nich zapasy i zbierać, prawda?
Teraz państwo grabi rolników, no bo wykłada na nich takie podatki,
no
że
wszystkie ubezpieczenia społeczne. No więc właśnie o to chodzi, żeby przestać grabić ludzi, o to właśnie chodzi dokładnie. Nie będziemy nic pomagali, przestaniemy grabić. To wystarczy. To wystarczy, na pewno.
Ktoś jeszcze pytanie?
Wspomniał Pan o 3 miesiącach czasu i 10% wzroście gospodarczym. U podstaw czegoś takiego leżałyby ogromne zmiany nie tylko systemowe, nie tylko ustrojowe, ale także ekonomiczne i przede wszystkim społeczne. Co byłoby przyczyną, no, nazwijmy to po imieniu takiej rewolucji społecznej.
Znaczy kontrrewolucji, żeby być ścisłym, bo to jest kontrrewolucja. My jesteśmy kontrrewolucjonistami, jesteśmy czarną reakcją. Pamiętam, za komuny cały czas straszono, że jest groźba reakcji. My jesteśmy właśnie reakcją. Na szaleństwa, na akcję następuje reakcja i my właśnie jesteśmy reakcjonistami. I chcemy przywrócić normalność. Jak co byłoby, znaczy, jaka byłaby podstawa tego? No, oparcie się o te zasady naszej cywilizacji, bo czemu nie dzieje się krzywda i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Prawda, które dzisiaj nie obowiązują. My chcemy, przywróciłem konkretnie, my chcemy zlikwidować podatki dochodowe obydwa, zlikwidować podatek od kupna sprzedaży, spadkowy to właściwie już tam jest prawie że zlikwidowany, zlikwidować oczywiście też do reszty. VAT-u nie zlikwidujemy, bo po pierwsze nie możemy, bo jesteśmy w Unii, Unia nam nie pozwala zlikwidować VAT-u, a dochodowy możemy, to jest w gestii poszczególnych autonomicznych krajów unijnych. Ale nie będziemy tak bardzo płakali, bo będziemy wrzeszczeli, że tam nie można, będziemy narzekali oczywiście, ale przecież musimy spłacać czegoś długi, prawda, i emerytom płacić, więc tak naprawdę po cichu będziemy się cieszyli, że mamy te pieniądze, będziemy spłacali. Akcyzę też będziemy likwidowali, ale na przykład od wódki nie od razu. To nie jest tak, że wódkę dojdziemy do władzy, stanie do 2 zł za pół litra. Ale tak nie będzie. Będziemy ludzi stopniowo przyzwyczajać. Zmniejszymy tam z 20 na 17, prawda? Potem za pół roku będzie tam 14. Żeby ludzie się tylko przyzwyczajali, że nie warto jeszcze się zabijać na śmierć, bo będzie czytanie. Nie będziemy. Bardzo byśmy się bali, gdybyśmy tak nagle znieśli akcję ze wódki. To co by się stało? To by się pół Polski na tyle zapiło na śmierć od razu. Więc nie możemy tego zrobić. Tak się stopniowo będziemy to robili. A poza tym te pieniądze nam się przez te 3-4 lata przydadzą na okres przejściowy. Jesteśmy realistami i tyle. Nie będzie żadnych urzędów praktycznie, tak jak jest dzisiaj. Ludzie mówią, jak to bez urzędników? No tak, urzędników będzie znacznie mniej. Kiedy Polska sięgała po Smoleńsk, Królestwo Polskie sięgało po Smoleńsk, urzędników królewskich było 500. Nie mieli komputerów, nie mieli telefaksów, nie mieli, proszę Państwa, czegoś i oni umieli rządzić tym państwem. Tylko wtedy się państwo nie wtrącało we wszystko. Nie dyrygowało wszystkim, proszę zrozumieć. Ludzie mówią, jak to? To na przykład nie byłoby Ministerstwa Edukacji Narodowej, oczywiście, żeby nie było Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nie było oczywiście Ministerstwa Kultury i kultura by nam tylko zyskała, bo jeżeli ktoś na przykład płaci 1000 zł za Ministerstwo Kultury, to tak, gdyby je sam miał w ręku, to by sobie kupił książkę, może by do kina, do teatru, kupił sobie może obraz. A jak on zapłaci 1000 zł za Ministerstwo Kultury, to już tego nie kupi. Z tego 1400 pójdzie na zmarnowanie i pensję Ministerstwa Edukacji, a 600 pójdzie do artystów, którzy się podobają panu ministrowi, a nie koniecznie mnie. Czyli kultura na tym straci, a nie zyska. To dobrze zrozumieć. Ministerstwo Kultury szkodzi kulturze. Jak Francja była najpotężniejszym mocarstwem kulturalnym świata, nie było Ministerstwa Kultury. Nie było. Za Davida, za impresjonistów, prawda, za Zolini, nie było Ministerstwa Kultury. Ministerstwo Kultury pierwsze powstało we Francji w 1947 roku. Co się stało? Kultura we Francji zanikła i przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie nie ma Ministerstwa Kultury. Kultura nienawidzi Ministerstwa Kultury. To są urzędnicy, co? Sport oczywiście, to jest jasne. To samo się edukacji szkodzi edukacji, Ministerstwo Zdrowia szkodzi naszemu zdrowiu. Nie Państwo wiecie, że Pana to nie interesuje oczywiście, ale my płacimy teraz 6 razy więcej za lekarstwa. No, płacimy 30%, płacimy dwa razy. Ale ten, co nie ma zniżki, ten płaci 6-krotnie więcej za lekarstwa niż na wolnym rynku. Coś nieprawdopodobnego, co się dzieje pod pretekstem opieki nad ludźmi. To wszystko pójdzie w cholerę na ten. Będziemy mieli 6 ministerstw, oczywiście, no jakieś ministerstwa muszą być. Jacyś urzędnicy muszą być. Wydatki na wojsko zwiększymy o połowę. Wydatki na policję zwiększymy o połowę. Z tym, że przypominamy, że w tej chwili te wydatki są 8% budżetu. Jak zmniejszymy to połowę, to jest to 12, czyli możemy 7-krotnie zmniejszyć podatki, prawda? Muszę zwrócić uwagę. Natomiast jedyny problem, jaki będziemy mieli, oczywiście to są emerytury. Musimy cofnąć ten, zresztą się wszyscy zgadzają, zarówno SLD, jak i PiS, że trzeba cofnąć tę reformę emerytalną, te dwa lata, co tam ukradziono ludziom, to jest złodziejstwo. Oczywiście, to jest złodziejstwo. Ale to nie jest takie bardzo bolesne, to nie są duże sumy tak naprawdę. Czyli na razie, to potem miało być na się większe. Natomiast z czego utrzymać tych emerytów, bo czym znikiemy przy uzłocenia składek emerytalnych. A na czego utrzymać emerytów? No jest po pierwsze, będziemy ze sprzedaży mają państwowego, ale teraz już tyle mało zostało, żeby nam starczyło na dwa lata, nie, według pobieżnych obliczeń. Ale oprócz tego z tego VAT-u, mówiłem, który jest nam niepotrzebny do niczego, prawda, no i z tej akcyzy, która zostanie. Będziemy z tego finansowani. Także to jest jedyny problem. Muszę Państwu powiedzieć, że nasz człowiek zwiedził Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych i przyjął sobie protokoły posiedzeń Kongresu z lat, kiedy oni wprowadzali te pierwociny tego systemu emerytalnego. I okazuje się, że lewica wtedy otwarcie mówiła, że tak konstruują ten system, żeby już nigdy nie można było z niego wyjść. I tak go zrobiono. Te składki emerytów, przecież gdyby te składki emerytów były gdzieś, to byśmy znieśli przymus płacenia na emerytury i emeryci byli utrzymali swoich składek, nie po prostu. Ale te składki zostały rozprzejedzone, zniszczone celowo. Po to, żeby już zawsze trzeba było ten system utrzymywać i karmić tych emerytów z pieniędzy branych od młodych ludzi. No. Więc musimy z tego wyjść. Będzie bolesne, ale musimy z tego wyjść, jeżeli mamy wrócić do normalności. Bo się nie będą rodziły dzieci. No, dzieci się nie rodzą, bo ludzie wiedzą, że przecież pan na starość mnie utrzyma. Prawda? A teraz nie mam pieniędzy na dzieci. Dlaczego? Bo muszę płacić składkę emerytalną. I te pieniądze, które ja bym dawał na wykształcenie moich dzieci, one idą na składkę emerytalną. Dlatego właśnie biały człowiek wymiera, bo lewica wprowadziła ustawę emerytalną, przymus emerytalny. To musimy zniszczyć, jeśli chcemy przeżyć. Jak tego nie zniszczymy, to nasze nie będzie przeżyć. Arabowie nie wierzą w emerytury, tylko mają dużo dzieci. Oni wierzą w swoje dzieci, inwestują w swoje dzieci. I oni przeżyją. To jest żywy system. I musimy to zmienić. Nie ma rady. Dziękuję. Jeszcze raz mówię, jak są pytania, bardzo proszę. Ja po zakończeniu tam to książki będą podpisywał i zdjęcia można też robić ze mną. Proszę bardzo.
A jak pan zamierza dążyć do obalenia tego systemu? Bo skoro referenda nie pomagają, a ktoś, kto jest zerwany do koryta, nie zamierza od niego odejść.
Oczywiście.
I tylko to przetrawia wszystko.
To jest pewien problem. Mianowicie są dwie możliwości. Albo jak to się wszystko zachwieje, to przyjdzie jak generał Pinochet, tylko musimy mieć za sobą 15% poparcia, bo nikt nie zrobi kontrrewolucji wbrew wszystkim ludziom, prawda? Pinochet miał za sobą 25% ludzi z Partii Narodowej, którzy go popierali. Musimy mieć te 15% poparcia co najmniej. Druga możliwość, jak wystąpi taki kryzys, że wszyscy zobaczą kreskę, bo na razie nie ma żadnego kryzysu, kryzys dopiero będzie, to wtedy ludzie powiedzą tak, oni nie rozumieją, o co chodzi temu Korwinowi Mikke. Ale mówi tak, no, ale on mówił, że będzie źle, on mówił, że trzeba dokładnie odwrotnie, prawda? Oni tego nie zrozumieją, to jest za trudne, prawda? Państwo to przyszli, państwo są wykształceni, rozumiecie. Ale przeciętny człowiek, mówiłem, 70% obywateli nie rozumie treści rozkładu jazdy autobusów. No więc jak oni zrozumieją postawy prawa? Nie zrozumieją, ale mogą zrozumieć jedno. On mówi, że trzeba odwrotnie.
Ja bym chciał jeszcze dopowiedzieć jedno, że zauważam, że telewizja ogłupia ludzi, to jest raz, a dwa... Nie z głową panu zaraz sobie powiem. A że ludzie się boją wyjść na ulicę, tak jak zrobili te Ukraińcy.
Ale nie chcemy wyjść na ulicę.
Ale to jest nam potrzebne, bo inaczej
nie zejdzie. Kontrrewolucje odbywają się w głowach.
No i w żołądkach.
I w żołądkach, ma pan rację. Ludzie głosują nogami, ma pan rację. Co musimy robić? Pan prosił.
A ja mam jeszcze pytanie. Z kim by pan rządził?
W tej chwili to dla nas, wie pan, to już wszystko jedno, dla nas wszystko jedne bandy złodziei, jakie są. Natomiast, wie pan, z każdym możemy rozmawiać, pod warunkiem, że wy sobie na trudno dali kradnicie, jak już trzeba, to trudno, ale musimy zmienić ustawy. Musimy zmienić ustawy. Czyli zawaliliśmy się układ taki, wy sobie rządźcie, a my zmieniamy ustawy. Mam nadzieję, że to się uda.
Ale z kim?
Wszystko jedno. Dla nas to jest jedna wielka banda złodziei, niezależnie od tego.
Czyli z nich.
Musimy sami. Ale nie ma go w Sejmie w tej chwili, nie? Z Ruchem Narodowym, oczywiście.
Tak. Bo...
Nie, no składnie.
Przede wszystkim chciałem pana zapytać.
Tak?
Chciałem pana zapytać. wiem, że pan gra w brydża.
Gram jeszcze słabo w Go, gram bardzo dobrze w Warszawie i w kilka innych gier.
Ja jestem pańskim partnerem, niestety. Nie.
Niestety?
I otworzyłem 3 bezanto.
Tak.
Co pan na to powie?
Zależy od karty, jaką mam.
Ale co ja mam?
Nie wiem. Pewno 7 tref i króla karo z boku drugie.
To otworzę 3 tref.
A nie, teraz się bój 3 bezatów. No, będą nowoczesne to 3 bezatów teraz.
A na pełnym kolorze, tak.
W pełnym kolorze, tak. Teflowe.
Proszę pana, nie, to nie o to chodzi. Nie chodzi o bridża. Tylko chciałem pana tak po prostu zapytać. Pan bardzo takich ostrych słów używa. Imbecyle, decybele, tam jakieś tam. Ale to chyba nie o to chodzi. Chyba nie jesteśmy tacy.
W każdym narodzie, proszę pana, istnieją ludzie mądrzy i głupi i chodzi tylko o to, którzy akurat rządzą.
A jakby pan rządził, to pan był imbecylem?
Gdyby, proszę pana, w Polsce było tylko 3% ludzi mądrych, ale gdyby oni rządzili, to nie ma to żadnego znaczenia, proszę pana. Reszta ludzi by mogła pracować, mogłaby się bogacić. Nie, przecież człowiek nie musi w ogóle rządzić. Przeciętny człowiek musi tylko wiedzieć,
że proszę pana, robią. Proszę pana, pan ma poparcie.
Jeżeli my będziemy rządzić, to my tylko chcemy jedno, żeby każdy przeciętny człowiek mógł z tygodnia na tydzień żyć troszeczkę lepiej.
Nie obiecuję. Przecież o to chodzi, ale to nie chodzi o to, żeby hasło gadać, tylko jak to zrobić.
Podatkom trzeba radykalnie obniżyć podatki. Wtedy pan się będzie bogacił, a nie będą panu zabierali pieniędzy. Rozumie pan? O to chodzi, żeby rząd. Nie pan powie na przykład to pytanie, jak to było, że 100 lat temu jeszcze, czy 105 lat, ale 100 lat temu też jeszcze, robotnik kwalifikowany, ale nie jakoś specjalnie wysoko, mógł utrzymać niepracującą żonę i 5 dzieci. A dzisiaj jest to bardzo trudne.
Nie, bo za dużo dzieci, no po prostu.
Nie, proszę pana, bo wtedy podatki wynosiły 7%, a dzisiaj wynoszą 83%. To jest ten
moment. Panie Korwin.
Zadam pytanie, bo tak musimy sobie gadać tego.
No, nie, no oczywiście. Pan mówi, że przyjdą tutaj do nas Araby, nas tu zajmą. Że
do nas na szczęście dopiero za jakieś kilkanaście lat, ale
de facto. Ale przyjdą.
Przyjdą, oczywiście.
Tak.
Pytanie, Niemcy, banki już są.
Pytanie.
Mam pytanie. Kiedy będzie lepiej?
Towarzysz Gierek odpadł na to pytanie, już było. Natomiast nie, jak panu powiem, jak odwrócimy ten trend, jak zaczniemy po prostu iść w górę, bo w tej chwili idziemy w dół, z każdym krokiem idziemy w dół, zadłużenie kraju wzrasta, nikt go nie spłaca, zadłużenie miast wzrasta. Przecież jesteśmy tutaj w Elblągu, prawda? Jak były wybory w Elblągu niedawno, przecież niecały rok, byłem tutaj, popieraliśmy kandydata z PJT. Był to porządny, uczciwy facet, który na pytanie, co zrobię, będzie prezydentem, bo to by Elbląg zarobił na 300 milionów, odpowiedział, że zacznie spłacać długi. A co powiedział na to kandydat, zapomniałem jego nazwiska, kandydat od pana Ziobry. Był tak, robimy darmową komunikację, obniżymy dwukrotnie czynsze i od razu dostał 4 razy więcej głosów.
W demokracji
no, wygrywa ten, kto obiecuje głupoty. My nie obiecujemy, że każdemu coś damy. My tylko obiecujemy rzecz realną, że nikomu nie będziemy zabierać.
A powinien pan obiecać.
No niestety nie będę obiecywał, nie będę kłamał.
Bo
ja obiecuję tylko, że nie będziemy ludziom zabierać. W wyniku tego ludzie będą z tygodnia na tydzień troszeczkę bogatsi.
Już to mówię.
I tylko tyle. Ja obiecuję, że człowiek, który będzie pracował ciężko, będzie miał pieniądze. 85% amerykańskich milionerów to ludzie, którzy płacili własnych rąk. Milionerem tak się nie stanie, ale milionerem tak. Jeżeli człowiek ma dobrze w głowie, będzie miał bardzo dobrze. Jeżeli człowiek ma dobrze w głowie i ciężko pracuje, to on będzie miał tak. I obiecujemy, że człowiek, który jest nie tylko idiotą, a jeszcze leniem, będzie miał u nas bardzo źle. Obiecuję to solennie. Tylko że on będzie miał źle bardzo krótko, bo on przestanie być leniem po dwóch dniach, kiedy nic nie dostanie żadnego zasiłku, będzie się musiał wziąć do roboty, po prostu zwyczajnie przestanie być leniem, bo nie ma innego sposobu. A ile... Nic tak znakomicie nie uczy rozumu jak głód.
A kiedy będzie pan miał 3%?
Ty nie ma być ponad 5.
Tak?
Prawo razny zabiorą.
Nie wygląda pan do internetu.
Powiedziałem,
to już rozerwali. PO, PiS, PO, PO, PiS, SDP, SDP. Nie, to ja przepraszam.
Większość to idioci, dalej.
Większość tak, ale my chcemy mieć 15%. Walczymy o 15%. Reszta to nas na razie nie interesuje. Chcemy mieć 15% rozsądnych ludzi.
To tam Łódź tutaj będzie, tak, 15%.
Wśród tej młodzieży mamy znacznie więcej niż 15%. Wie pan, jest tak zwane popieranie, to lubienie na Facebooku. Pan Platforma Obywatelska ma poparcie 38 tysięcy, z czego 20 kupiło sobie w Stambule po 9 zł za tysiąc. A ja mam 210 w dniu dzisiejszym.
Także nie ma... ale pan wie, w jakiej partii pan jest.
Wiem, w jakiej partii jest, dokładnie. Proszę bardzo.
Panie Januszu, chciałbym wyciągnąć ten temat sytuacji.
Kamiński to już nie wie, jakiej partii jest.
Pan już pyta. Konkretnie o to, jestem człowiekiem młodym, nie mam jeszcze
30
lat, pamiętam się.
Zimnej wojny. Niech pan się nie przejmuje, bo ja nie jestem agresywny.
Czy sytuacja międzynarodowa, która w tej chwili wystąpiła w związku z wydarzeniami na Ukrainie, powoduje coś takiego, że te czasy powróciły? Czy pan tak to widzi, czy jeszcze troszeczkę jeszcze brakuje do tej zimnej wojny?
Pana, mogę panu powiedzieć, czego się boję? Bo tak naprawdę to Polsce nic nie zagraża od strony Rosji, prawda? Ona jest gdzieś tam hen, gdzie Krym, prawda? Nic tam nie grozi. Natomiast boję się czego innego. Otóż w 1939 roku wybitny socjalista Adolf Hitler wypowiedział wojnę Polsce. Dlaczego? Bo musiał komuś wypowiedzieć wojnę. 1 stycznia 1940 roku III Rzesza musiałaby ogłosić niewypłacalność. Te wszystkie szosy, zbrojenia Hitler robił na kredyt. Bo część ludzi, tak narodowi socjaliści, mówią, że Hitler no taki był, jaki był, ale miał dobrą gospodarkę. Aż skąd? To wszystko było na kredyt. Tak jak Zagierka była budowana na kredyt, tak jak teraz się buduje na kredyt szosy i autostrady. To wszystko było na kredyt. I ja się boję, że ponieważ wszystkie państwa, ze Stanami Zjednoczonymi łącznie, są zadłużone, Stany już na 16 bilionów, tak?
Kogo oni wiszą?
Są zadłużone, to pan Obama może przejść do wojny, wszystko jedno z kim, po to, żeby, tak samo jak Hitler, że podczas wojny się długów nie płaci, prawda, zwali się na wojnę, że to nie tam coś, tam nie jego rządy, tylko wojna jest winna i tak dalej. Tego się boję. Tego się boję, że... I państwo chcę przypomnieć coś, o czym może nie pamiętacie. Otóż, to jest dobre przypomnieć. 2 lata temu wrócił z Brukseli do Polski pan Jan Wincent, znany państwu pod pseudonimem Jacek Rostowski. Ten pan wrócił z Brukseli z bardzo poważną miną i powiedział, że grozi nam wojna. Patrzano na niego jak na wariata. A ja wtedy napisałem, proszę sprawdzić na moich portalach, ja wtedy napisałem, ten człowiek na pewno usłyszał w kuluarach bardzo poważne rozmowy, że musimy zrobić jakąś wojnę po to, żeby ukryć stan bankructwa naszych państw. I on to na pewno usłyszał i stąd takie woła. I teraz boję się, że to właśnie może być pretekst do wojny i tego się boję. Bo obiektywnie nie ma o co się kłócić, no o co, no. Kreml był naprawdę rosyjski, no naprawdę. Nigdy nie był ukraiński, to podarowało Chruszczow, prawda, tak od sobie.
Tatarów.
Ale Tatarów jest to 12% w tej chwili, no był Tatarów oczywiście. Ale proszę pana, ale przewodniczący Tatarstanu przyjechał i wezwał Tatarów do głosowania za przyjęciem do Rosji. Proszę pana, tak. Przyjechał specjalnie przewodniczący Tatarstanu, czyli Związku Tatarów Krymskich, bo początkowo Tatarzy woleli być w Ukrainie. Po tygodniu przyjechał do Tatarstanu i przekonał ich, a skąd się wzięło te 91% za?
Proszę pana,
16%, proszę zwrócić uwagę, tak, 80% mieszkańców Krymu deklaruje jako swój język ojczysty rosyjski. Ale uwaga, tylko 64% nazywa się Rosjanami. Czyli 16% ludzi, Rosjan z urodzenia, nazywa się Ukraińcami. Dlaczego? Bo jak byli pod okupacją ukraińską, to Ukraińcy dawali posady tylko swoim. A teraz, jak przyszło referendum, oni wszyscy zagłosowali w porządku do Rosji. Zrzucili jarzmo okupacji Ukraińców. No jak byście się państwo czuli, gdyby ktoś przyszedł, tej oni siedzieli na Krymie, mówili po rosyjsku, kazał wam z dnia na dzień mówić po ukraińsku. Jak byście się czuli?
Do szkoły.
No oni tak się czuli. Zrozumcie to.
To, że w tej chwili Krym Chmielnicki sprzedał w Preesławiu.
Czasy Chmielnickiego, co już wie pan, co za to nie Chmielnicki sprzedał Krym. Ale Rosja podbiła Krym oczywiście, sfałdowała kałtan Gireja, ale to są, proszę pana, to jest pierwsza połowa XIX wieku, kiedy to było, no. 200 lat temu. W tej chwili jest, pokazało się, że głosowało, nie głosowało 14%.
Pan jest rusofilem.
Jako rusofil proponowałem, żeby Polska z Białorusią i Ukrainą zawarła sojusz z Chinami, tak jako rusofil. No, co pan wygaduje?
A co pan sądzi o powstaniu warszawskim?
Źle sądzę. Uważam, że była to zbrodnia oczywiście. I ludzie powinni stanąć przed sądem, tak samo jak ci za wyłonie, oczywiście sami powstańcy są okej, bo powstańcy mieli rozkaz, walczyli i koniec, to bohaterscy ludzie. Natomiast generał Anders domagał się postawienia przymusu powstania pod sąd wojenny. No jak to jest? Zniszczono miasto, prawda? 200 tysięcy ludzi straciło życie, prawda? Polska trafiła dzięki temu łatwiej pod okupację sowiecką, dzięki powstaniu warszawskiemu, gdzie wymordowano, prawda, najlepszych ludzi. Przecież to dzięki hasłu odbudowy Warszawy, ile sobie Sowieci zyskali poparcia w Polsce. Cała ta banda sowiecka. I to, proszę państwa, był błąd oczywisty. Dowódca, który wydaje oczywiście błędny, przecież, proszę państwa, znacie historię powstania warszawskiego, prawda? Że Radio Moskwa wzywało do powstania, tak? To czy należało robić to, do czego wzywa Radio Moskwa? Tylko pytam. Każdy normalny człowiek, jak słyszy, że Radio Moskwa do czegoś wzywa, to by się, a ten jego przeciwnik, to by się chyba trzeba zastanowił, zanim robić powstanie, prawda? Przecież nikt nie ukrywał z dowódcy powstania, że to jest powstanie zrobione przeciwko Rosjanom, tak? I teraz, jeżeli ten przeciwnik wzywa do powstania, to chyba nie należało go robić, nie? Elementarz zupełnie. Ja tego nie rozumiem.
Co z
zlikwidować. Wszystkie związki na powązki, tak jest.
Panie Januszu. Europejski Bank Centralny i FED mają praktycznie darmowy pieniądz. EBC ma stopę reakcji o 0,5%, FED ma 1,4% i zgodnie z prawem Kopernika powinna się pojawić wkrótce hiperinflacja. I kiedy się ona pojawi? Kiedy ceny złota wyskoczą do 10 tysięcy dolarów?
Wybitny. Znaczy, mam w domu pamiętniki Wilhelma Edwarda Dodsa. To był ambasador amerykański przy Hitlerze. I on wspomina, że zawsze się zastanawiał, jak to był, skąd ten Hitler ma pieniądze na te autostrady, prawda, na to wszystko. No i któregoś na przyjęciu chwycił Szachta, ministra gospodarki dzisiejszego, i mówi do niego, wasza ekscelencjo, skąd właśnie ma się pieniądze na to wszystko. A on go wziął pod ramię konfidencjalnie, powiedział, wasza ekscelencjo, dziś chyba się przestarzały poglądy, dzisiaj się już pieniądze drukuje i dba się o to, żeby szybko biegały. I to właśnie dzisiaj się robi. Maskuje się tę inflację bardzo szybkim obiegiem pieniądza. Maskuje się przez to, że pieniądze muszą trafiać do banków, czyli one odbywają drogę od pana do pana przez bank. No. Czyli przez ten czas nie ma ich ani u pana, ani u mnie, prawda? I przez to ona to jest zamaskowana inflacja. W ten sposób występuje.
Natomiast... Czyli oficjalne wskaźniki CPI są zakłamane, na przykład, który tym Stanach Zjednoczonych...
No tak, oczywiście, że statystyki są zakłamane. No ja nie wiem, że to są zakłamane. Nie. Tym niemniej, mimo to inflację pan ogląda, prawda? Ceny rosną. Ja na przykład, jak kupowałem ostatnie pieczywo, to aż zdębiałem, że tak drogo kosztuje pieczywo. Prawda? Bo ja rozumiem, a z kolei mięso nie kosztuje drogo. Bo Rosjanie przestali kupować na naszą wieprzowinę.
Dobrze, ale panie Janusz, moje pytanie było, kiedy ceny złota wyskoczą do 10 tysięcy dolarów za uncję? Bo Peter Schiff tak twierdzi. To będzie musiało być zgodnie z prawem Kopernika i
tak,
sama będzie tak
w tej chwili, proszę, co oni zrobili? Bo oni zmusili Szwajcarię szantażem, żeby Szwajcaria też dodrukowała pieniądze. No. Bo inaczej byłaby sytuacja, że frank szwajcarski by dużo zyskiwał do ich pieniądze. Wszystkie teraz dodrukowują pieniądze. To jest zbrodniczy. Ja cytuję tutaj Piotra Townsenda, to jest ten dyrektor Avis, tej firmy, która wynajmuje samochody. On napisał książkę Budę organizację. On napisał mi tak. Gdyby księgowy dowolnej spółki lub spółdzielni tak prowadził interesy swojej firmy, jak to robią ministrowie finansów krajów demokratycznych, żaden z nich nie uniknąłby kryminału. Ja złożyłem do prokuratury wniosek, żeby zatrzymała pana Jana Wincenta, pseudo Jacek Rostowski. Za obrabowanie emerytów, za zachętę do obrabowania OFE, prawda? To jest, pan Rostowski to jest swoisty geniusz ekonomiczny. On na przykład, słuchajcie, Cesarstwo Japonii jest zadłużone na 16 biliard jenów i on pojechał do nich i jeszcze pożyczył od nich miliard dolarów. No to jest geniusz ekonomiczny, co by nie powiedzieć. Ale w ten sposób się długów nie spłaci. Żeby długi spłacić, trzeba zacząć się spłacać, a nie pożyczać nowe pieniądze. Dobra, proszę bardzo.
Dwa pytanka. A pierwsze dotyczy bezrobocia. Pan zauważył, że należałoby zlikwidować wszystkie urzędy i w jaki sposób można się z tym zgodzić. Natomiast pytanie jest takie, ponieważ w Przemyśle ilość miejsc pracy spada, więc jak wyobrażała sobie społeczeństwo postindustrialne, gdzie jeden pracownik w dniu dzisiejszym obsługując maszynę na TNC ma wydajność 100-150 pracowników sprzed 30-40 lat. Więc zupełnie nie widzę tego elementu. I druga sprawa, jeżeli przyjmie pan rzeczywiście, że ograniczymy te wydatki do praktycznie zera, tak, to pomijając te wszystkie funkcje, o których pan mówi, pojawi się problem, kto będzie te podatki pobierał, tak? Jednak mimo wszystko nie bierze pan pod uwagę tego, że sam pobór podatków w Polsce jest za drogi.
No wie pan co, podatek, no VAT, póki jest VAT, to rzeczywiście trzeba by pobierać, to niestety jest pewien problem. Myśmy mogli tylko te zlikwidować, te część urzędu, które pobiera dochodowe. Trzeba by się radzić z tym. Natomiast proszę pana, wyjeżdżałem po to, żeby zobaczyć, ile ludzi potrzeba do naprawy chodników, trawników i tak dalej w mieście Elblągu. Wydaje się, że całkiem sporo. Otóż widzi pan, w tej chwili mamy w Polsce 2 200 000 bezrobotnych. I nikt się o nich nie troszczy. No to jeżeli zwolnimy jeszcze 600 tysięcy urzędników, to też nie będzie problemu, będzie 2800, co za różnica. Natomiast, jeżeli zlikwidujemy podatki dochodowe, to mogę się założyć, że przede wszystkim polscy przedsiębiorcy zatrudnią natychmiast ludzi na drugą, trzecią zmianę, bo nie będą płacili już więcej podatku, a maszyny się nie amortyzują, prawda? Nie będą mogli taniej produkować. A ponadto jestem przekonany, że...
Pojawi się
w Polsce 2 miliony firm zachodu albo i więcej, które się będą chciały zarejestrować w Polsce, w kraju, który nie ma podatku dochodowego. Nawet nie chodzi o sobie tego podatku, tylko wie pan, komplikacje z tym związane i to tłumaczenie się uda. Więc jak oni przyjadą, zatrudnią nam ludzi, wie pan, będzie to zupełnie inaczej wyglądać. Przekonany, ja jestem przekonany, że będziemy musieli jeszcze oprócz tego zatrudnić kilka milionów ludzi ze wschodu, tylko po to, żeby sprostać zapotrzebowaniu na podaż siły roboczej. Podatki dochodowe generują bezrobocie. Ja panu może dam przykład. Jeżeli my z panem sobie siedzimy i teraz ja panu płacę 100 zł dziennie za uprawę mojego ogródka, a pan mi płaci 100 zł dziennie za nauczanie pana języka chińskiego, okej? Okay? Pan mi płaci, ja panu płacę, pan mi płaci, ja panu płacę, taki. Natomiast jak rząd przyjdzie i nałoży podatek dochodowy, to ja panu płacę 100 zł, rząd zabiera 20, nie? Pan wyciąga za skórniaka stówę, płaci mnie, rząd zabiera 20. Po kilku takich operacjach całe 100 zł jest w kieszeni rządu, oba jesteśmy bezrobotni, bo już mamy pieniędzy, żeby płacić, tak? Ogródek jest kopany, pan niedouczony. Tak? Podatek dochodowy zabija. Musimy zlikwidować podatek dochodowy, z całą pewnością. Dziękuję.
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytania?
Panie Januszu, mam pytanie. Bo wie pan teraz, że Polska się wyludnia. Czy ma pan jakąś politykę rodzinną?
To jeszcze raz mówię, że jeżeli obniżymy podatki, to wrócą przypuszczalnie nasi Polacy, ale jeszcze przyjedzie trochę zagranicy. Ponadto, jak zlikwidujemy obciążenia emerytalne, to nagle Polacy się połapią, że trzeba mieć dzieci, bo kto na starość nas utrzyma, prawda? Bo przecież wiecie Państwo, że ZUS babluje, no w ogóle sytuacji ciekawej, bo tydzień temu chyba, czy 8 dni temu, doszło do rzeczy absolutnie szokującej. Otóż w Lublinie, w ZUS-ie, pojawił się facet, który chciał tam się ubezpieczyć, będąc zresztą o pracę się ubezpieczyć. No więc spytał się, ile będzie wynosiła jego składka emerytalna, to pani mu powiedziała. A potem się spytał, ile będzie wynosiła jego emerytura. A pani powiedziała, a po co panu, że pan bierze za tej emerytury, pan nie doczekał. uczciwie szczerze. Więc nie ma co tutaj, nie ma co tutaj ludzi oszukiwać, prawda? Trzeba oszukiwać i tego u nas nie będzie, no. Nie będzie tej składki emerytalnej. Będzie, gdyby nam się udało zlikwidować VAT, to wtedy wprowadzimy taki podatek na spłatę długów OPR zamiast tego VAT-u. Ale to przecież tych emerytów z czegoś musimy utrzymać, prawda? To nie jest tak, że możemy ich posłać poza prawnikom na polecie. Musimy im oddać, co się im należy i koniec. I koniec. Nie można ich, prawda, jakoś oszukać, tam muszą coś pieniądze. To jest obciążenie, ale nie jest takie wielkie, przecież ci ludzie, jak tam emerytuje, co oni z nią zrobią? Musieli sobie kupić bułeczkę, szyneczkę, czyli zatrudnią piekarza, zatrudnią rolnika, prawda, zatrudnią masaża. Ten masaż, jak dostaje te pieniądze, to tam by chciał się wbudować, czyli zatrudni młodarza, tynkarza i tak dalej. Te pieniądze nie są stracone, że nie emeryci, bo ludzie mówią, że budżet straci. Budżet może straci, ale państwo nie straci. To, że emeryci dostaną te pieniądze, że oni nie spalą tych pieniędzy, nie zjedzą ich, tylko wydadzą, nie? I to wydadzą oszczędnie. Czyli dadzą na to, co jest ludziom potrzebne. I to są bardzo dobrzy działacze ekonomiczni, bo ludzie często nie zdają sobie sprawy, kto naprawdę rządzi gospodarką. Otóż gospodarką, proszę Państwa, zdaję Państwu tajemnicę, w ogromnej większości rządzą kobiety. Bo kobiety chodzą po sklepach, one kupują i biegają te kobieciny po sklepach, że tu jest troszeczkę taniej, tu jest troszeczkę lepszy i tak dalej. I te kobiety wymuszają na przedsiębiorcach, żeby robili dobre i tanie towary. Kobiety, konsumenci są najważniejszymi elementami gospodarki. Nie producenci, konsumenci. Celem gospodarki jest konsumpcja. Najważniejsi są konsumenci, a ogromna większość konsumentów takich codziennych to są kobiety. I trzeba patrzeć na to, że to kobiety rządzą, no nie całą gospodarką, bo samochody to były mężczyźni, ale z ogromną większością gospodarki rządzą kobiety. I te kobiety robią to naprawdę dobrze. One się starają kupować dobre, tanie towary. I ja jestem pełen szacunku właśnie dla tych kobiet, które, dzięki którym to jeszcze wszystko się jakoś trzyma. Prawda? Nie dadzą się nabrać, nie pójdą tam na wielkie firmy, tylko kupią coś na bazarze taniej, prawda? Dzięki temu ten rolnik zarobi. I te kobiety tym rządzą, nie? I to trzeba, ten trud kobiet trzeba docenić, bo one są najważniejsze w tym całym wyścigu. Proszę Państwa, ja muszę już kończyć. Jak już mówiłem, będę jeszcze podpisał książki, zdjęcia oraz przy wyjściu będę robił. Państwu bardzo dziękuję, proszę pamiętać. Do tego, żeby zatrybowało zło, wystarczy obojętność ludzi dobrych. Dziękuję za uwagę.